spotkania zaprasza ksiądz Michał Misiak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pokój i dobro. Witajcie, moi kochani słuchacze Radia Niepokalanów i wszyscy, którzy trafiliście na tę audycję, może przypadkiem w internecie, chociaż na dobrą sprawę wiemy, że przypadków nie ma, są tylko w gramatyce. Tak więc cieszę się, że jesteśmy w tej woli Bożej, że możemy się razem spotkać tak wirtualnie na błękitnych falach Radia Niepokalanów. Jesteśmy w audycji spotkania i od pewnego czasu poświęcamy te odcinki ostatnie tematowi relacji damsko-męskich. Jest to kapitalny temat, tak bardzo ważny, moi kochani, że ja się przekonuję z tygodnia na tydzień, że o tym trzeba dużo mówić. Nie tylko młodzieży na kursach przedmałżeńskich, nie tylko chłopakom, dziewczynom, którzy zakochują się w sobie i są na etapie zauroczenia i mają różowe okulary, i żeby urealnić rzeczywistość miłości, związku, trzeba coś tam pokazywać, tłumaczyć. No nie tylko takim młodym, ale o miłości należy mówić każdemu człowiekowi, dorosłemu, szczególnie tym, który jest w związku małżeńskim, ale też i samotnym wdowcom, wdowom. To jest temat bardzo istotny. Dostaję SMS-y, dostaję takie feedbacki po naszych audycjach tutaj radiowych, że te tematy są po prostu pomocne w pewnych przełomach dla niektórych osób. W przełomach związanych z myśleniem o drugiej osobie. Że ktoś po audycji napisał, że no, nie wiedział, że tak funkcjonuje mąż, że on to ma w głowie, że on tak może myśleć, że może nie myśleć tak jak właśnie kobieta, jak żona, jak ta pani. No właśnie, chodzi o to, żebyśmy mieli taką świadomość, że mężczyzna od kobiety bardzo się różni. To są dwa światy. I nie może kobieta oczekiwać od swojego męża, że będzie teraz jej najlepszą przyjaciółką. Że będzie reagował jak kobieta, że będzie słuchał jak kobieta, że będzie przeżywał jak kobieta. No nie, absolutnie. Bo to jest facet. Bo to jest mężczyzna. I każda kobieta musi to zaakceptować, że wychodzi za mąż nie za koleżankę, tylko za mężczyznę i ma go jako męża, zupełnie z innego świata, jak gdyby z kosmosu jest ten człowiek, który stanowi z nią jedno ciało. Jest bardzo dużo różnic, nie tylko tych fizycznych, zewnętrznych, ale głównie właśnie psychicznych, takich ukrytych, związanych z przeżywaniem świata, z wartościowaniem pewnych rzeczy. Tak więc dużo dostaję tych informacji, niektóre są dramatyczne. Ktoś napisał SMS-a, że gdyby wiedział o tym, co my tutaj mówimy w audycji wcześniej, przed ślubem, to zupełnie inaczej by się potoczyły jego losy. Wiele osób, które są zranione w swoich małżeństwach, pisze mi, że trochę za późno się dowiadują o pewnych mechanizmach, o pewnym zamyśle Bożym co do kobiety, mężczyzny i żałują, że dopiero teraz słyszą te rzeczy. Tak więc, moi kochani, no na to nic nie poradzimy. Wysłuchajmy zatem dzisiejszej audycji, która będzie oparta o Księgę Rodzaju, bardzo biblijna, w której ukażemy te różnice między kobietą a mężczyzną jako wolę Bożą, nie jako wypadek przy pracy, jako coś, co jest, trzeba zaakceptować, tolerować, ale przyjąć z wdzięcznością, dostrzec wartość różnicy między kobietą i mężczyzną, aby wykorzystać te różnice, by się uzupełniać, a nie irytować się i zwalczać. Tak więc, moi kochani, no właśnie dużo osób pisze mi SMS-y, że przeżywa kryzys małżeński, że nie wie jak kochać męża, jak kochać żonę, że się coś wypaliło, nie wiedzą co dalej, a są w tym sakramentalnym związku, chcą być do śmierci, no ale tak męczyć się do śmierci, to jest tragedia. Owszem, Tak, to jest tragedia. Męczyć się ze sobą i głupota, bym powiedział. Dlatego jeżeli ktoś ma taką sytuację, to niech to zmieni. I to dziś, od razu. Zacznij kochać mądrze swojego męża, swoją żonę. Zacznij w ogóle chcieć rozumieć tę drugą stronę. Dlatego startujemy, moi kochani, z dzisiejszą audycją, gdzie będziemy opowiadać o zamyśle Bożym względem tego, jaki ma być mężczyzna, jaka ma być kobieta. Oczywiście o tym czytamy w Piśmie Świętym. Warto na początek powiedzieć, że Biblia nie jest podręcznikiem do geografii, astronomii czy historii. Biblia jest w tych aspektach, takich ludzkich, naukowych, często omylna. Tak, moi kochani, bo to nie jest podręcznik do historii, geografii, geologii. My tam nie poznamy faktów dotyczących stworzenia świata. Biblia jest nieomylna tylko, jeżeli chodzi o wiarę i moralność. I owszem, tak, Biblia jest nieomylna w tych płaszczyznach. Ale nie można Biblii traktować jako podręcznika do nauki właśnie historii czy geografii, bo byśmy się przejechali nieraz. Nie jest akurat teraz czas na to, żeby pokazywać te momenty, które są gdzieś wyolbrzymione w Piśmie Świętym, gdzie liczby czy opisywane rzeczywistości mijają się z faktami. Może kiedyś do tego wrócimy i może poopowiadamy sobie właśnie o Piśmie Świętym jakieś takie ciekawostki, mega fajne sprawy, które sprawią, że będziemy chcieli czytać Biblię i będziemy ją czytali ze zrozumieniem, co jest bardzo, bardzo istotne. No ale ogólnie mówiąc, Pismo Święte jest pełne symboli, symboliki i to trzeba dobrze odczytać i zrozumieć. To, że jest w Biblii napisane, że Bóg stwarzał w 6 dni świat, to nie znaczy, że mijał pierwszy dzień 24 godziny i nagle coś powstało, później drugie 24 godziny i kolejna rzecz, i kolejna, i po 6 dniach już było wszystko stworzone. Nie, tak nie było. Bóg w tydzień nie stworzył wszechświata. Zaczęło się wszystko 15 miliardów lat temu i cały czas Bóg stwarza, nieustannie podtrzymuje w istnieniu. I poszczególne etapy stwórcze dokonywały się powoli, w milionach lat, by trzeba było to przecież liczyć. Życie na świecie, w kosmosie też nie pojawiło się od samego początku. I ten opis symboliczny też miał pewne zadanie, o tym sobie kiedyś powiemy. Dlaczego akurat jest napisane, że Bóg stwarzał świat w 6 dni, a nie w 7 czy w 8? I dlaczego jest napisane, że Bóg odpoczął, skoro wiemy, że Bóg się nie męczy? Jest napisane przecież, że 7 dnia Bóg odpoczął po tych 6 dniach pracy. Ale wiemy z teologii, że Bóg się nie męczy i w związku z tym nie musi odpoczywać. A dlaczego tam jest napisane, że odpoczął? No dobrze, to kiedyś wyjaśnimy sobie. Ale zasadniczo chciałem pokazać, że w Piśmie Świętym jest bardzo dużo symboli i nie należy dosłownie czytać Biblii, bo zbłądzimy tak jak Świadkowie Jehowy. Chcemy czytać mądrze. Chcemy w Piśmie Świętym odczytywać to, co faktycznie Bóg chce nam powiedzieć. Szukać woli Bożej, szukać Jego słowa, Jego mądrości. Dlatego dzisiaj pochylimy się nad Księgą Rodzaju, która opisuje symboliczne stworzenie Adama i Ewy. I w tym opisie, w tym stworzeniu, w opisie ich życia w raju, ich grzechu pierworodnego, wygnania z Edenu, kryje się potężna rzeczywistość, która tylko przez te symbole jest tak sygnalizowana, określana, no, ale trzeba się przebić przez ten symbol i zapytać sobie, co Pan Bóg chce nam naprawdę powiedzieć przez te obrazy. Otóż o stworzeniu Adama i o stworzeniu Ewy można dużo mówić, ponieważ te sytuacje są bardzo szczegółowo opisane, w jaki sposób, gdzie, kto został stworzony. Ale Bogu nie chodziło o to, żeby pokazać, jak powstał człowiek. To Pismo Święte nie ma takiego zamiaru, żeby uczyć nas, skąd wziął się człowiek i w którym roku, kiedy powstał. Tylko ten opis stworzenia, on ma za zadanie pokazać, kim jest mężczyzna i kim jest kobieta. Jaka jest istota mężczyzny, istota kobiety. Jakie są ich tożsamości, co ich określa, jaka jest ich wewnętrzna prawda. Ponieważ w świecie często prawda jest zagłuszana i zatraca się pewien obraz rzeczywisty tego, kim jest kobieta, kim jest mężczyzna. Widzimy to doskonale w ostatnich latach, kiedy ta tożsamość przez ruchy genderowskie zostaje zwichrowana. No i Biblia stoi na straży prawdy. Dlatego opisując powstanie Adama i Ewy, tak naprawdę Bóg chce jasno określić i powiedzieć, kim jest Adam, kim jest mężczyzna i kim tak naprawdę jest Ewa i jaka jest jej prawdziwa natura. Tak więc, moi drodzy, przejdźmy do tych rzeczywistości. Otóż Pismo Święte, opisując stworzenie Adama, Hadam tak naprawdę tłumaczy się jako rodzaj ludzki. Tutaj jest symbolicznie przedstawiony jeden człowiek, jeden mężczyzna, ale to dotyczy całego rodzaju ludzkiego. Bóg stworzył rodzaj ludzki w pewnym momencie. No i czego dowiadujemy się z tego opisu symbolicznego, w którym jest pokazane powstanie mężczyzny. Otóż Biblia mówi, że ten pierwszy człowiek był ulepiony z prochu ziemi, że Bóg mężczyznę ulepił z gliny, ulepił z prochu ziemi, która jest takim podstawowym składnikiem naszej planety. Ziemia. Z ziemi pochodzi owoc, który spożywamy, ziarna, zboże, z których mamy chleb. To ziemia daje pożywienie. I ten opis pokazujący, że mężczyzna jest wzięty właśnie z ziemi, zrobiony z tego pyłu, prochu, pokazuje, że to on jest odpowiedzialny za to, żeby tej ziemi później wydzierać pożywienie, żeby uprawiać rolę, żeby zdobywać pokarm, po to, żeby wykarmić całą rodzinę. Mężczyzna jest powołany do takiej pracy i do takiej cięższej pracy niż kobieta. On ma dbać o byt rodziny, on ma zabezpieczyć właśnie takie funkcjonowanie związane z rzeczami materialnymi, z jedzeniem, z przetrwaniem. I to jest takie powołanie bardzo pierwotne mężczyzny. On ma się troszczyć o rodzinę w tych podstawowych sprawach. I kiedy Adam został stworzony właśnie z prochu ziemi, otworzył swoje oczy. Bóg tchnął w Adama tchnienie ożywiające i on otworzył oczy. I co zobaczył? I to, moi kochani, jest bardzo istotne. Ten człowiek, prosty facet, stworzony z pyłu ziemi, kiedy otworzył swoje oczy, zobaczył wokół siebie dziką przestrzeń. Zwierzęta, rzekę do sforsowania, pole do uprawienia i pewną samotność. I to, co zobaczył na samym początku, od razu wkodowało mu się w duszę. To doświadczenie takiego wyobcowania, samotności, dzikości wkodowało się w serce mężczyzny. Dlatego serce mężczyzny, jego dusza jest wojownicza, jest dzika. To on jest powołany do tego, żeby zdobywać. To on jest powołany do tego, żeby myśleć o przetrwaniu swoim i swojej rodziny. To on jest powołany do tego, żeby zabezpieczyć byt swoich bliskich. W jego duszy jest wpisany jakiś rys samotnika, zdobywcy, tego, który chce przeżywać przygody, podbijać i wojować. to jest prawdziwy mężczyzna, moi kochani. I jeżeli mężczyzna w związku jest brany pod pantofla i nie może realizować tej prawdy wewnętrznej swojej, że on przewodniczy, że on zdobywa, że on walczy, że on przeżywa przygodę i toczy bitwę nieustanną, to przestaje być sobą. I taki mężczyzna w związku, gdzie dominuje kobieta, karłowacieje i nie jest szczęśliwy przez to. Tak więc trzeba pozwolić mężczyźnie, aby wybrzmiewało to dzikie serce. Trzeba mu pozwolić być wojownikiem. Trzeba go właśnie podkręcać, motywować i ukierunkować właśnie w tę stronę, żeby on był wierny swojemu sercu. On ma być zdobywcą, on ma być tym, który daje poczucie bezpieczeństwa, który zdobywa dobro i chroni zdobyte dobro właśnie w swojej rodzinie. No i ten rys samotnika na koniec przed przerwą, jeszcze to chcę zaakcentować, że inaczej przeżywa samotność kobieta, bardzo jej ciężko być w ogóle samotną, a inaczej przeżywa mężczyzna. On jak gdyby się z tym szybciej godzi i jemu to tak nie przeszkadza. Ktoś mówi, że kobieta z samotności potrafi umrzeć. Mężczyźnie to nie grozi. Jakoś sobie lepiej radzimy jako faceci właśnie z upływającym czasem czy z samotnością jako taką. A dlaczego kobieta inaczej do tego podchodzi? No, za chwilę powiemy po przerwie. Bądźcie z nami w spotkaniach w Radiu Niepokalanów.
Słuchają Państwo audycji Spotkania. Zaprasza ksiądz Michał Misiak.
Jesteśmy, moi drodzy, w naszej audycji poświęconej relacjom damsko-męskim, bardzo ważnym relacjom, ponieważ jest to rzeczywistość codzienna dla praktycznie wszystkich ludzi. Bóg nas powołuje do relacji, Bóg nas powołuje do miłości i chodzi o to, żebyśmy mądrze się kochali, nie ranili siebie w związkach, ani nie ranili innych. Tak więc Bóg przychodzi nam z pomocą i pokazuje w Piśmie Świętym pewne obrazy, które nam uzmysławiają wiele, wyjaśniają wiele i chcemy je podejmować, chcemy je rozważać, uczyć się siebie, kim jest mężczyzna, kim jest kobieta, właśnie od samego Boga. Tak więc powiedzieliśmy sobie na początku audycji o tym, że Bóg stworzył mężczyznę w dziczy, w kontekście takim niesprzyjającym normalnemu funkcjonowaniu. I w związku z tym mężczyzna ma taką naturę właśnie, takiego dzika trochę. Nie jest otwarty aż tak bardzo na ludzi, relacje i kontakty jak kobieta. Woli bardziej żyć w świecie rzeczy niż w świecie osób. Bardziej jest wycofany, mniej chętny do wchodzenia w relacje, mniej towarzyski niż kobieta. Kobieta z natury jest otwarta na ludzi, pamięta więcej, interesuje się tym, co u kogo się dzieje, pamięta daty, rocznice, imieniny, urodziny, to wszystko po to, żeby właśnie żyć w tych relacjach, do których jest powołana, a mężczyzna jest inaczej stworzony. No i to trzeba zaakceptować. Nie robić z mężczyzny kobiety i nie dziwić się, że mężczyzna potrzebuje trochę odetchnąć, że łatwo mu przychodzi odciąć się od rzeczywistości i nie myśleć o niczym, gdzieś się wymiksować z normalnego funkcjonowania, iść do garażu, dłubać przy samochodzie, czy pójść na ryby i parę godzin poświęcić, można powiedzieć, na niemyślenie. No tak jest skonstruowany mężczyzna i tak mu po prostu przychodzą te rzeczy naturalnie. Taka pewna samotność, takie podejmowanie różnych zadań, wyzwań, tak jest skonstruowany. No i Bóg zaprowadził Adama do ogrodu Eden, dopiero po stworzeniu. Tak więc Eden, raj, taki porządek schludny, sterylny, to nie jest naturalny kontekst życia mężczyzny. To nie jest tak, że mężczyzna czuję się świetnie, idealnie w mieszkaniu, które jest super takie posprzątane, wszystko poukładane na swoim miejscu, pachnące i tak dalej. Owszem, to jest miłe, ale to nie jest naturalne dla mężczyzny, dlatego z natury raczej mężczyzna nie będzie o to zabiegał, żeby wszystko w domu było wychuchane, odkurzone, czyściutkie, ponieważ mężczyzna tego tak aż nie ceni, jak ceni kobieta. Mężczyzna jest stworzony w dziczy i to, że coś jest nie w doskonałej harmonii, nie przeraża i nie rozbija faceta. Dlatego może żyć z pewnymi mankamentami, gdzieś tutaj skrzypią drzwi, coś jest do naprawy, ale on nie ma takiej potrzeby, żeby to wszystko porządkować, naprawiać, jak kobieta. Kobiecie to bardziej przeszkadza, że to nie funkcjonuje, tutaj jest do naprawy, tu się urwała klamka, to trzeba przykręcić. I takie rzeczy widzi kobieta, bo to jej przeszkadza i często nie potrafi tego naprawić, właśnie ponieważ od tego jest mężczyzna, ale z kolei mężczyźnie to nie przeszkadza, on nie ma takiej potrzeby, żeby się tym zająć, chociaż potrafi to zrobić i zrobi to błyskawicznie. No i na tym tle często dochodzi do konfliktów. A trzeba to wykorzystać, te różnice, że kobieta widzi, a facet umie to zrobić. I kobieta musi mieć pokorę, żeby poprosić mężczyznę o pomoc, pokazać mu, a mężczyzna musi mieć pokorę, żeby przyjąć uwagę żony i podjąć działanie. No i tak by fantastycznie funkcjonują. Tak więc wracając do tego obrazu biblijnego, Bóg zaprowadza Adama do ogrodu Eden. Po co? Aby tam Adam ponazywał wszystko po imieniu. Zwierzęta, rośliny, wszystko co widzi, nadaje jakąś nazwę temu stworzeniu. Dlaczego? Ponieważ kiedy ktoś komuś nada imię, nada nazwę, to w filozofii jest to odbierane jako po prostu w hierarchii bytów ktoś, kto jest wyżej, nadaje imię temu, co jest niżej. Tak filozoficznie rozumując, jeżeli Adam nadaje imię zwierzętom, roślinom, to jest automatycznie stawiany ponad nimi. On tym wszystkim ma rządzić. To wszystko ma być mu poddane. I taka jest wola Boża. Tego Bóg chciał, żeby Adamowi, mężczyźnie, ludziom, cały świat stworzony, roślin i zwierząt był poddany. Nie, że jest na równi zwierzęta z ludźmi i świat roślin z ludźmi. Nie, to wszystko ma być poddane człowiekowi, ma mu służyć. I Adam faktycznie tego dokonuje. Moi kochani, będąc w raju, Adam czuje się niespełniony i nieszczęśliwy. Jak to możliwe? Wszystko dostał od Boga, wprowadził go Bóg w kapitalne miejsce, jest w ogrodzie Eden, a mimo wszystko jest nieszczęśliwy. No otóż tak, ponieważ jeszcze nie zakończył się proces stwarzania. Jeszcze Bóg miał asa w rękawie. Tym asem była kobieta. I mężczyzna, który jakoś sobie radzi z samotnością, bo tak był stworzony w takim kontekście, tak czy siak zapragnął, zatęsknił za kimś podobnym do niego samego, ponieważ chciał kochać. Nie można kochać bez relacji. Nie można kogoś kochać bez drugiej osoby. Nie można wydoskonalić się w miłości, nie wchodząc w relację z drugą osobą. Żyjąc egoistycznie samemu, no człowiek karłowacieje, nie rozwija się w miłości. Dlatego Bóg jest trójcą, Bóg jest wspólnotą, bo gdyby nie był wspólnotą, nie byłby miłością. Mówimy, że Bóg jest miłością, dlatego że jest przepływ tej miłości między ojcem a synem. I tą przepływającą miłością jest Duch Święty. Gdyby nie było Trójcy, to nie byłoby tam relacji i nie byłoby miłości. I nie można byłoby powiedzieć, że Bóg jest miłością. Więc moi kochani, Pan Bóg wprowadza Adama do ogrodu Eden i tam pojawia się to pragnienie Ewy. I czas, moi kochani, na stworzenie Ewy. chciałbym powiedzieć jeszcze parę minut właśnie na ten temat, ponieważ zobaczymy wtedy kapitalnie, jak różni się mężczyzna od kobiety. Otóż, kiedy Adam zapragnął tej drugiej osoby, zatęsknił za kimś, kogo jeszcze nie było, Bóg pogrążył go w głębokim śnie i w tym czasie wyjął z jego wnętrza żebro i stworzył z żebra Ewę. I kiedy Adam otworzył oczy, nagle pojawiła się ona, stała obok niego. Ktoś może powiedzieć żartobliwie, dlaczego dla mężczyzny kobieta jest tajemnicą i zawsze nią pozostanie? No właśnie z tego faktu biblijnego, gdzie czytamy, że Adam został pogrążony w głębokim śnie. Tak więc facet sobie zasnął, nagle budzi się, a tutaj przy nim jakaś niewiasta. Nie wiadomo skąd ona z księżyca spadła, jak ona się wzięła, skąd się wzięła. I mężczyzna zachodzi w głowę i zadaje sobie to pytanie przez całe życie. Skąd się wzięła kobieta? Kim ona właściwie jest? Jakoś takie stworzenie podobne do niego samego, ale zupełnie różne. No właśnie, to przez to, że Bóg stworzył Ewę, kiedy Adam głęboko spał. No ale, moi drodzy, dwa fakty chciałbym tutaj pokazać z tego symbolicznego obrazu. Pierwsze, co Bóg chce nam pokazać, że Ewa została stworzona nie z prochu, nie z pyłu, tylko z żebra. Czyli już wzięta została z czegoś żyjącego, z czegoś doskonałego, z organizmu, który był stworzony bardzo dobrze. Więc ten materiał początkowy Ewy jest wyższy niż ten, który był użyty do ulepienia Adama. To pokazuje w tej hierarchii bytów, że kobieta jest koroną stworzenia, że ona jest najpiękniejszym, najlepszym, najdoskonalszym stworzeniem. I to jest fakt. To trzeba przyznać, bo zobaczcie, jaka była gradacja stworzeń. Najpierw były jakieś byty ogromne, toporne, gwiazdy, księżyc, ziemia, później upiększenie ziemi, rośliny, piękne kwiaty, później zwierzęta, kolorowe papugi, tygrysy i później jeszcze doskonalsze stworzenie, Adam, mężczyzna. No i kolejne stworzenie, no musi być w tej tendencji stworzeniem wyższym. I jest kobieta. I faktycznie Ewa jest nazywana koroną stworzenia, jest ostatnim bytem i nie ulega wątpliwości, że kobieta ma coś w sobie takiego, co działa wtedy, kiedy ona pojawia się na horyzoncie. Mężczyzna tego nie ma. Mężczyzna, żeby pokazać swoją wartość, często musi coś zrobić, porąbać drewno, zbudować dom, a kobieta swoim wdziękiem, tym czymś, co ma od Boga, działa i nie musi nic podejmować, żadnych czynności, tylko swoją obecnością właśnie wpływa na ludzi. Ponieważ jest tym bytem takim ostatnim, stworzonym na końcu, taką koroną stworzenia, najdoskonalszym stworzeniem. No i Ewa, kiedy otworzyła oczy, zobaczcie, co jej się wpisało w serce, co jej się wkodowało w duszę. No po pierwsze, kiedy Ewa otworzyła swoje oczy, zobaczyła ogród, zobaczyła piękno, kwiaty, oswojone zwierzęta, piękne zapachy, harmonię. I to piękno jej się wkodowało w duszę. A poza tym zobaczyła obok siebie Adama. Czyli od samego początku kobieta ma taką świadomość, że ma być w relacji, że jest jej potrzebny drugi człowiek, że w jej świecie koniecznie musi być druga osoba, która ją kocha i którą ona też obdarza miłością. I to jest natura kobiety. Ona czuje się sobą, czuje się na swoim miejscu, kiedy jest otoczona pięknem i ma doświadczenie bezpieczeństwa, poczucie bezpieczeństwa od swojego Adama. Dlatego tak ważne jest, aby kupować kobiecie kwiaty bez okazji, żeby dbać o to, żeby się dobrze czuła. Mężczyzna, mąż powinien zabiegać właśnie o te sprawy, żeby jego żona czuła się sobą, taka spełniona, żeby czuła się kobietą. On ma ją wozić do fryzjera, zadbać o to, żeby miała ładnie paznokcie zrobione, żeby miała nową sukienkę, żeby zawsze czuła się piękna, elegancka. Ponieważ wtedy jest szczęśliwa. Facetowi nie jest do szczęścia potrzebne to, jakie ma ciuchy i czy ma włosy potargane, czy ułożone. To jest już drugorzędna sprawa, ale dla kobiety to jest ważne. Jeżeli kobieta wychodzi i czuje, że ma przetłuszczone włosy albo ma plamkę na bluzce, no to czuje się niekomfortowo i jest tak zmieszana, że normalnie nie potrafi nieraz funkcjonować. Co facetowi by to tak nie zaburzyło życia. No ale jesteśmy różni, dlatego trzeba dbać o piękno kobiet. Mężczyźni muszą dbać o piękno swoich żon. No a to się wiąże z wydatkami, z finansami, no ale taka jest miłość. Moi kochani, dużo by trzeba było jeszcze powiedzieć i owszem, powiemy sobie to wszystko, ale w następnym odcinku naszych spotkań, kontynuując właśnie prawdę, którą Bóg chce nam przekazać o naturze mężczyzny i o naturze kobiety. Bardzo dużo jest w Piśmie Świętym na ten temat i będziemy w następnym odcinku jak gdyby chcieli zgłębić te różnice damsko-męskie po to, aby je zaakceptować, zrozumieć i wykorzystać, by się mocniej kochać. Pomódlmy się na koniec za wszystkich zakochanych, za mężów, żony, aby różnice, które są między nimi, nie były powodem do konfliktów, kłótni, nieporozumień, ale właśnie do uzupełniania się w miłości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Tato, dzięki Ci za to, że tak pomyślałeś o człowieku, aby był w relacji, aby był jednym ciałem, kobieta i mężczyzna. Dziękujemy Ci, Panie, za to pierwotne powołanie, które usensownia życie, które rzuca światło na to, jacy jesteśmy, czemu mamy takie różnice, czemu mamy takie różne charaktery. Prosimy Cię, Boże, abyś dał nam łaskę poznania siebie wzajemnie, aby mężczyźni zrozumieli kobiety, aby kobiety zrozumiały i zaakceptowały naturę mężczyzn, aby te różnice nie były przyczyną kłótni i nieporozumień i ranienia się wzajemnego, ale żeby były okazją do zaciśniania więzi, żeby kobieta czuła i rozumiała, że potrzebuje mężczyzny i mężczyzna, żeby miał pokorę i żeby przyznał, że potrzebuje kobiety, jej pomocy, jej rady, jej czułości, jej piękna, aby nawzajem mężczyźni i kobiety się dopełniali i żeby to odbywało się we wszystkich małżeństwach. Proszę Cię, Panie Boże, otwórz oczy i serca mężczyzn i kobiet. Daj nam zrozumieć, czym jest prawdziwa miłość. I błogosław, Panie, wszystkich małżonków, aby nie rezygnowali z nieustannego uczenia się siebie nawzajem. Bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Niech zatem wszystkich zakochanych, szczególnie mężów, żony, błogosławi i zespala w miłości Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.
Spotkania. W każdy poniedziałek o 21:30 zaprasza ksiądz Michał Misiak.